Witam serdecznie, Renata Zarzycka. Dziś chcę Ci opowiedzieć o bardzo ciekawym mikroelemencie, który nazywa się lit. Mamy też elektrolity. I tu zaczęłam się zastanawiać, czym różni się lit od elektrolitów i skąd taka nazwa. Ale po kolei. Lit jako stabilizator nastroju, antydepresant, sojusznik w chorobach umysłowych i Alzheimera. Lit wyraźnie zmniejsza nasilenie myśli samobójczych, jak dowodzą naukowcy, i jest skuteczny w chorobie afektywnej dwubiegunowej, co jest bardzo ważne, ponieważ dość dużo ludzi już w dzisiejszych czasach ma tego typu dolegliwości. Afektywnej dwubiegunowej chorobie w okresie manii związanej z gonitwą myśli, pobudzeniem i nadpobudliwością, co może mieć oddźwięk na przykład w bezsenności. Skutkiem działania litu jest tłumienie objawów maniakalnych, działanie przeciwdepresyjne i długoterminowa stabilizacja ośrodka nastroju, jak również napędu energetycznego. Bez elektrolitów, jak wiesz, organizm słabnie i czuje się zmęczony. Może też odczuwać dziury w pamięci lub myśli mogą się plątać. W przebiegu różnego typu chorób psychicznych, takich jak na przykład depresja, schizofrenia czy nerwice, może nastąpić, i bardzo często tak się dzieje, otępienie umysłowe, będące wynikiem śmierci lub degeneracji neuronów w różnych obszarach mózgu, w tym w hipokampie, podobnie jak to ma miejsce w chorobie Alzheimera przy demencji. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że lit chroni nasz mózg przed uszkodzeniami. Stymuluje również wzrost nowych neuronów, nasilając tym proces neurogenazy. Istnieją również przesłanki kliniczne wskazujące, że pod wpływem podawania litu u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową może nastąpić zwiększenie objętości istoty szarej w mózgu. Co to może oznaczać? Wracamy do siebie, do swojego prawidłowego myślenia. A teraz kilka słów na temat historii. Historia stosowania związku litu w medycynie sięga odległych czasów. Intuicyjne ich zastosowanie w leczeniu datowane jest na około drugi wiek naszej ery, kiedy to Galen, znany lekarz, zalecał chorym z objawami manii picie i kąpiele w alkalicznych wodach mineralnych. Na przykład w starożytnej Grecji było takie niezwykłe miejsce Pamukele lub po prostu w wodzie morskiej, pełnej różnego typu soli mineralnych, które to zawierały właśnie lit. Jednak sławę lit zyskał dopiero na początku XIX wieku. Odkryto wówczas, że roztwór zawierający jony tego pierwiastka rozpuszcza również złogi kwasu moczowego, czyli na przykład kryształki szczawianów wapnia. One tworzą się również przy kamieniach w nerkach, przy piasku w nerkach, jak również przy podagrze i zwapnieniach naczyń krwionośnych. W ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku bracia Karl i Fritz Lange z Danii użyli litu w terapii i profilaktyce depresji, zaś Amerykanin William Hammond w 1871 roku opisał zastosowanie bromku litu w leczeniu manii. Zaobserwowana toksyczność związku litu doprowadziła jednak na początku XX wieku do zarzucenia stosowania litu jako leku. To znaczy, że lit ma górną, bezpieczną granicę dawkowania. Nie można go przedawkować. Jak już wiesz, niegdyś stosowano solę litu do leczenia dny moczanowej i skazy moczanowej. Dopiero w 1949 roku australijski lekarz John Cate opisał właściwości psychotropowe tego metalu. Leczenie ciężkich przypadków chorób psychicznych wymaga specjalnie przystosowanych zakładów leczniczych, ale z dość dobrym skutkiem próbuje się pomagać pacjentom w lżejszych formach, na przykład podczas depresji, podając węglan litu. W medycynie zaczęto stosować lit w latach 40. XIX wieku, przypuszczając, że złogi kwasu moczowego są odpowiedzialne za występowanie większości chorób trapiących rodzaj ludzki. Tak więc stosowano związki litu do leczenia zarówno schorzeń podagry, jak padaczka, bóle głowy, cukrzyca, choroby nerek i pęcherza moczowego, gdzie mamy do czynienia z kamieniami i z piaskiem, pamiętajcie, oraz w chorobach nowotworowych, jak też w dolegliwości bezsenności. Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków, FDA, zarejestrowała solę litu do leczenia epizodów manii dopiero w 1970 roku, zaś do profilaktyki zaburzeń afektywnych w dwubiegunówce 4 lata później. Zapoczątkowało to wielką popularność litu wśród psychiatrów. Popularność ta zmniejszyła się jednak znacząco w latach 90. ubiegłego wieku wraz z wprowadzeniem do profilaktyki i leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej specjalnych preparatów przeciwpadaczkowych, a następnie atypowych leków przeciwpsychotycznych. Jednak lit dalej spełniał swoje działanie. Chociaż FDA zarejestrowało już 10 substancji do leczenia epizodów manii i do profilaktyki w chorobie dwubiegunowej, lit nadal zajmuje wysoką pozycję w większości wytycznych i algorytmów terapii tej dolegliwości, co znajduje swoje uznanie wśród lekarzy i terapeutów. W 1971 roku Earl Dawson z Uniwersytetu w Teksasie dowiódł, że gdy w wodzie pitnej w 12 miastach stanu Teksas poziom litu wynosił powyżej 70 mikrogram w jednym litrze, to przyjmowanie pacjentów do szpitali psychiatrycznych wyraźnie spadło. Jeśli po deszczach zawartość litu w wodzie pitnej obniżyła się, od razu wzrastała liczba pacjentów z chorobami psychicznymi. El Paso, gdzie litu w wodzie pitnej jest dość dużo niż w Dallas, choroby te są 7 razy rzadsze. To bardzo zastanawiające. Litem można z dobrym skutkiem uzdrawiać narkomanów, alkoholików, a także ponuraków oraz różnego typu jednostki agresywne, depresje, nostalgię itd. Tam, gdzie jest sporo litu w wodzie pitnej, ludzie są bardziej serdeczni, pogodniejsi, mniej jest awanturników i brutali. Porównując chociażby psychikę naszych Kaszubów i Górali, na Podhalu jest przynajmniej ponad 300 razy mniej litu niż na Pomorzu. Ciekawe, czy ma to związek z awanturniczością lub z pogodą ducha. Czym praktycznie można szukać litu? W niektórych źródłach mineralnych, ale także w soli kuchennej, tylko tej soli kamiennej z mikroelementami oraz w soli morskiej lub himalajskiej. Znajduje się również w różnego typu wodach mineralnych, które są bogate w zawartość mikroelementów, a na etykiecie umieszczone są zwykle opisy. Bogaty w lit, na przykład taki jest Zuber 2 w Polsce. Składnik ten znajduje się również w roślinach, jednak stężenie w nich wszelkich mikroelementów zależy nie tylko od gatunku rośliny, od anatomicznej części rośliny również, lecz również i od pory roku, od ilości opadów lub naświetlenia promieniami słonecznymi, a nawet od dnia czy też nocy, od warunków zbioru i pogody, od właściwości geochemicznych danego terenu. W dawnych czasach zielarki zbierały pewne zioła właśnie w nocy. Zbierano również niektóre zioła podczas pełni księżyca. Okazuje się, że dawniej ludzie może nie znali chemii i biologii, ale doskonale wiedzieli, że pewnego rodzaju rośliny i ich gatunki, najlepsze właściwości i stężenie składników mineralnych mogą mieć właśnie w nocy lub podczas pełni księżyca. Dzisiaj patrzymy na to ze zdziwieniem, niemniej jednak ma to sens w badaniach biochemicznych. LIT badali naukowcy z dawnego Związku Radzieckiego, na przykład profesor Kowalski i jego współpracownicy, jak również profesor Borowik-Romanowa oraz Biełowa z Instytutu Geochemii Akademii Nauk w Moskwie. W wyniku ich pracy stwierdzono, że więcej litu znajduje się w częściach naziemnych niż w korzeniach. Najbogatsze w lit są rośliny z rodziny różowatych, przeciętnie 2,9 mg na 1 kg suchej masy rośliny. 2,2 mg na kilogram suchej masy mają przedstawiciele rośliny goździkowatych, 2 mg rodziny jaskrowatych i 1,9 mg na kilogram mają rośliny z rodziny psiankowatych, do której, jak wiemy, należą na przykład nasze ziemniaki, pomidory. Naukowcy dodają, że w ramach tej samej rodziny różnice mogą być kilkudziesięciokrotne, zależne od położenia geograficznego. I na przykład we Francji dużo tego minerału mają jaskrowate rośliny, a w Kirgizji psiankowate. Dlatego zanim się założy plantację różnego typu roślin, trzeba wszystkie uwarunkowania ekologiczne sumiennie zbadać i zbadać ilość mikroelementów w glebie. Z ust naukowców coraz częściej słyszy się, że lit może być jednym z najcenniejszych minerałów dla naszego mózgu, że zapobiega sklerozie i chorobie serca nawet, a także i w pewnym stopniu cukrzycy oraz nadciśnieniu, czyli chorobom zespołu chorób metabolicznych. Również dowiadujemy się, że pomaga też wyraźnie magnezowi w jego działaniu antysklerotycznym. Na czym to może polegać? Otóż naukowcy określili wpływ litu na transport jonów przez błonę komórkową. Dowodzi to przewodnictwa w komórkach nerwowych, a w szczególności hamowanie transportu jonów sodu do wnętrza neuronów, ale tylko w tych z nieprawidłowym wyjściowo poziomem tego elektrolitu. To znaczy, że lit może nas chronić przed nadmierną ilością sodu w organizmie. Oddziaływanie litu odbywać się może na zasadzie współzawodnictwa jonów litu właśnie z jonami magnezu o miejsce wiążące w układach przekaźnictwa wewnątrzkomórkowego. W każdym bądź razie jony i podawanie elektrolitów staje się w tym miejscu bardzo ważne dla podtrzymania prawidłowych funkcji naszego organizmu. Jak sama nazwa wskazuje, lit może oznaczać elektrolity, czyli elektroprzewodzenie jonów różnego typu i soli mineralnych przez błonę komórkową. I to właśnie dzięki jonom litu. Kilka słów na temat zastosowania w medycynie i wpływu litu na zdrowie, a przede wszystkim działanie przeciwmaniakalne jonów litu. Otóż udowodniono, że w epizodach manii i depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej podwyższony jest wewnątrzkomórkowy poziom jonów sodu, zaś w okresie remisji ulega on normalizacji, a lit przywraca ten nieprawidłowy poziom do normy. Zapobiegać to ma zależnej od wapnia aktywności jonów wtórnych przekaźników oraz uwolnienia dopaminy i noradrenaliny z zakończeń synaptycznych. Noradrenalina może mieć związek z adrenaliną i być nadmiernie pobudzająca dla organizmu. Nie jest ona korzystna. W związku z tym lit zapobiega aktywności noradrenaliny. Badania wskazują także, że w manii i depresji w porównaniu z pacjentami w stanie eutymii w przebiegu choroby dwubiegunowej, ale nie z pacjentami zdrowymi, obniżana jest również aktywność ATP błonach komórkowych, a jony litu wywierają na działanie tego enzymu wpływ regulujący. Dalsze badania pokazały, iż przywrócenie prawidłowej aktywności ATP-azy sodowo-potasowej skutkuje powrotem równowagi stężenia jonów wapnia w wolnej cytoplazmie komórki, jak również jej kompartymentach. Co to oznacza? Powraca naturalny poziom energii w organizmie i poziom energii w komórkach. Mitochondria pracują znów prawidłowo. Z technicznego natomiast punktu widzenia, a także potocznie, elektrolit to każda substancja zdolna do jonowego przewodzenia prądu elektrycznego, czyli przekazywania jonowo ładunku między elektrodami. Zgodnie z tym kryterium, elektrolitem jest również roztwór przewodzący prąd elektryczny. Może nim być nawet przykładowo woda po kiszonych ogórkach lub po kiszonej kapuście, którą tak chętnie piją ludzie na przykład po kacu, osłabieni, ludzie po zatruciu pokarmowym, w rekonwalescencji, po różnego typu chorobach, w celu wzmocnienia organizmu. Co nam to daje? Daje nam to energię, ponieważ, jak wiesz, rośliny to bioenergoterapeuta. Rośliny niosą dla nas energię. Jeżeli połączysz trzy ogórki kiszone ze sobą drucikami i na końcu podłączysz do kabelków diodę, to ona zaświeci. To znaczy, że w ogórkach kiszonych, dzięki zawartym w nich elektrolitom i wysokiej częstotliwości prądu, elektroda jest w stanie zaświecić małą LED-ową lampkę. Do grupy najważniejszych elektrolitów często zaliczane są również chlorki, na przykład mieszaniny chlorku litu i chloru potasu. Są to aniony licznie występujące w organizmie, które są istotne dla zachowania równowagi kwasowo-zasadowej, równowagi homeostazy w naszym organizmie. To jest niezwykle ważne, bo kiedy mamy równowagę kwasowo-zasadową, utrzymujemy balans kwasowo-zasadowy, czyli homeostazę, wtedy nasz organizm jest zdrowy. Chlorki te, jako aniony, wspomagają również w zachowaniu odpowiedniej ilości kwasu żołądkowego i wspomagają produkcję kwasu solnego w żołądku. Jeżeli masz zaburzoną gospodarkę, brakuje ci elektrolitów i odpowiednich mikroelementów, to możesz mieć nawet zaburzony proces trawienia. Stąd powtarzam wielokrotnie: zakwaszaj swoje jedzenie. Dodawaj kilka kropli wody z kiszonek, kwaśnej cytryny. Może być ocet jabłkowy lub balsamiczny. Dodawaj coś kwaśnego, aby pobudzić kwas solny w żołądku. Wtedy wszystkie procesy trawienne będą przebiegać prawidłowo, jak również dalej w dwunastnicy będziesz trawić prawidłowo tłuszcze, a w nich wchłonie się i witamina K, i witamina beta-karoten, i E, jak również kolagen, budulec naszego ciała. Teraz kilka słów na temat chlorków litu. Są to nieorganiczne związki chemiczne, sól litowa kwasu solnego. Jedna z najbardziej higroskopijnych substancji, co to oznacza, najlepiej wchłanialnych, przenikających nawet przez błonę komórkową. Rozcieńczony kwas solny znajduje się w żołądku człowieka i u ssaków, umożliwiając trawienie białek, aktywując również enzymy trawienne. Jeżeli dobrze zakwasisz swój żołądek, zwieracz żołądka zamyka się i nie masz nadkwasoty, nie masz nadżerek na przełyku. Informacja na ten temat idzie do mózgu, stąd idzie do wątroby, a wątroba zaczyna produkować świeżą żółć, czyli kolejne trawienne składniki. I ta świeża żółć przepłukuje twój pęcherzek żółciowy, tak abyś nie miała kamieni w woreczku żółciowym. I sole żółci idą do dwunastnicy. W dwunastnicy natomiast trawione są tłuszcze. Jeżeli mamy dobre trawienie tłuszczy, wchłoniemy wszystkie witaminy tłuszczowe, również ładnie syntetyzuje się w naszej skórze witamina D ze słońca, jak też wchłonie się, jeżeli ją połkniemy w postaci suplementacji, jak również z białek pięknie stworzone zostaną wraz z tłuszczami substancje tkanki łącznej w naszym organizmie, czyli kolagen. On jest potrzebny tak dla naszej skóry, aby się nie marszczyć i nie mieć zmarszczek, jak również dla włosów, aby nie siwieć przedwcześnie, jak również przede wszystkim dla zdrowia naszych narządów, aby pracowały prawidłowo, aby prawidłowo spełniały swoją funkcję, aby jelita prawidłowo pracowały i nie przepuszczały toksyn z fekaliów do wnętrza naszego organizmu, aby były szczelne. Zwyczajowa nazwa kwas solny pochodzi od dawnej metody jego otrzymywania ze stężonego kwasu siarkowego i soli kamiennej. Kwas soli. Pamiętaj, że w soli kamiennej, jak i w morskiej, mamy bardzo dużo litu. Sól kamienna to jest przecież skoncentrowana i odparowana woda morska, oceaniczna, z dawnych czasów, sprzed milionów lat. Sole to chlorki litu, natomiast sole litu to jeden z najstarszych obecnie dostępnych preparatów psychotropowych. Liczne badania potwierdziły ich wartość psychofarmakoterapii, szczególnie jeśli chodzi o leczenie i profilaktykę choroby afektywnej dwubiegunowej. Choroby afektywnej tzw. HAD, określanej także jako zaburzenia afektywne dwubiegunowe. W przeszłości nazywanej również chorobą lub psychozą maniakalno-depresyjną, czy też cyklofrenią. Charakteryzuje się wystąpieniem epizodów depresji, manii, hipomanii, opętania można powiedzieć nawet, obsesji lub epizodów mieszanych. Otóż po tego typu leki należy udać się do lekarza specjalisty. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z solami litu, chociażby w soli kamiennej, którą warto dodawać do każdego napoju, powiem Ci, że w Indiach ludzie piją herbatę z solą. W wysokich Himalajach piją herbatę z solą, z łyżeczką masła i z mlekiem. Dziwi Cię to jeszcze? Czy może już nie? Jest to jak najbardziej uzasadnione, ponieważ to są pewnego rodzaju elektrolity, które ci ludzie wprowadzają w swój organizm, aby być zdrowy. Sole litu w małych ilościach, w małych dawkach mają działanie neuroochronne, chronią nasze neurony w mózgu, w układzie nerwowym przed uszkodzeniami. Chociażby na przykład jest to wspaniała profilaktyka przeciw stwardnieniu rozsianemu, przeciw chorobie Parkinsona, przeciw chorobie Alzheimera i innego typu uszkodzeniom komórek w naszym mózgu i neuronów. W dużych dawkach natomiast sole litu mogą mieć negatywny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy i nie można z tym przesadzać. Stosujemy tyle soli kamiennej, ile pozwala nam smak. Szczypta soli kamiennej lub soli morskiej na szklankę wody powinna być wypijana każdego dnia rano na czczo. To jest wspaniałe pobudzenie przewodu pokarmowego i całego organizmu i pobudzenie energetyczne dodatkowo. Ważne jest, że sól również neutralizuje toksyny, w związku z tym od strony jelita ściągane są od razu toksyny do soli kamiennej, a szczególnie dzieje się tak dzięki zawartości litu. Poleca się również kąpiele w soli kamiennej lub morskiej, pół szklanki soli na wodę, aby ściągnąć toksyny przez skórę i poprawić energetykę naszego ciała. Poprawić jony, aby zneutralizować szkodliwe jony, jakie często ma nasze ciało w chorobie oraz elektryzuje się w przestrzeni elektrosmogu po częstotliwościach z telewizora, z komórek, z komputerów, z mikrofalówki. Przebywamy ciągle w polu szkodliwych częstotliwości. W związku z tym stosowanie soli do wewnątrz w postaci wody ze szczyptą soli do wewnątrz organizmu lub stosowanie na zewnątrz kąpiel w wodzie z odrobiną soli przez niecałe 20 minut, bo później musimy spłukać tą sól, jest bezcenne dla zdrowia naszego organizmu. Co to jest węglan litu, który stosuje się również dość często? Węglan litu jest nieorganicznym związkiem chemicznym, Jest to sól litowa kwasu węglowego. W chorobach psychiatrycznych, w psychiatrii, węglan litu jest stosowany jako terapeutyk normotyczny, stabilizujący nastrój. Zarówno w leczeniu epizodów chorobowych, jak i w profilaktyce choroby afektywnej dwubiegunowej. Jony, a inaczej kationy litu wpływają na syntezę, magazynowanie, uwolnienie i wychwytywanie zwrotne ośrodkowych neuroprzekaźników, takich jak ketocholamin i serotonina. Serotonina ma niezwykle cenne działanie na nasz organizm, ponieważ poprawia nastrój, neutralizuje stresy, depresję, rozluźnia nasze mięśnie, pomaga nam być szczęśliwym. Serotonina jest zwana również hormonem szczęścia. Przekaźniki te są zaangażowane w patogenezę stanów maniakalnych i depresyjnych. Wiele wskazuje, że działanie przeciwmaniakalne jonów litu może być wynikiem zwiększenia wychwytywania zwrotnego noradrenaliny występującej razem z adrenaliną i zwiększenia wrażliwości receptorów serotoniny. To znaczy, że stosowanie chociażby soli kamiennej do kąpieli lub szczypta takiej soli kamiennej lub morskiej na szklankę wody może uchronić nas przed nadmiarem adrenaliny, przed nerwowością, stresami, nerwicami, przed depresją i przed złym samopoczuciem, przed osłabieniem, bo tego typu sytuacje bardzo osłabiają organizm. Nie mamy energii do życia, sił witalnych z uwagi na to, że nie ma elektrolitów. Trzeba doładować organizm elektrolitami. Zatem węglan litu, sole litu, chlorki litu zawarte bardzo często w elektrolitach mają działanie stabilizujące nastrój, a także pewne działanie przeciwmaniakalne. Węglan litu był pierwszym w historii farmakoterapii terapeutykiem zastosowanym w profilaktyce wystąpienia objawów choroby psychicznej. A odkrycie jego leczniczych właściwości w tej przestrzeni było w znacznej mierze działaniem totalnego przypadku. Mimo, iż jest on niewątpliwie jednym z najskuteczniejszych terapeutyków stosowanych w farmakoterapii choroby afektywnej dwubiegunowej, wykazuje wiele skutków ubocznych ze strony układu nerwowego, pokarmowego, krążenia, jak również układu wewnątrzwydzielniczego. Lit prawdopodobnie bardziej zapobiega epizodom manii niż tylko depresji i może zmniejszać ryzyko popełnienia samobójstwa. To jest bardzo ważne. I tu wskazówki farmakoterapeutów i dietetyków. Węglan litu po podaniu doustnym łatwo się wchłania, osiągając maksymalne stężenie w surowicy po około 2-4 godzinach. To znaczy, że jeżeli wypijemy wodę ze szczyptą soli kamiennej lub morskiej, to te składniki wchłoną się w nasz organizm dopiero po 2-4 godzinach. Okres półtrwania w naszym organizmie wynosi natomiast 10 do 42 godzin. Pozytywne skutki litu możemy odczuwać tylko przez pół dnia, ale możemy też odczuwać aż przez 2 dni. Nie wiąże się z białkiem osocza, nie jest metabolizowany i wydalany jest prawie wyłącznie przez nerki w 95 do 98%. I właśnie z tego względu to wydolność nerek wpływa na jego poziom we krwi. Nerki stabilizują poziom płynów w organizmie, a wśród nich właśnie litu. U większości osób zakres dawek terapeutycznych wynosi od 500 do 1500 mg na dobę. Dawki te zależą do pewnego stopnia od poziomu węglanu litu we krwi. W przypadku przedawkowania może doprowadzić on do nieodwracalnego uszkodzenia nerek. Dlatego przed podaniem litu warto zrobić sobie badania na elektrolity we krwi, a szczególnie na poziom litu. Wiele ośrodków badań wykazało skuteczność soli litu w profilaktyce. Oczywiście w profilaktyce chorób maniakalnych, dwubiegunówki, a także mniej wyraźne przeciwdepresyjne działanie. Długotrwała terapia LITEM zmniejsza też całkowicie ryzyko samobójczej śmierci, jak również podejmowanie prób samobójczych. Z powyższych powodów LIT, mimo swoich wad, jest wciąż niezwykle użytecznym terapeutykiem psychotropowym, uspokajającym, poprawiającym nastrój. Możemy go stosować z powodzeniem w bezpiecznej dawce w postaci soli kamiennej, dodając ją do różnego typu potraw, jak również pijąc rano natto z wodą. Ostatnie 15 lat to okres pojawienia się wyników badań wskazujących na działanie neuroprotekcyjne jonów litu w pośrodkowym układzie nerwowym. Efekt ten jest obserwowany przy długoterminowej kuracji solami litu. Ostatnie badania również wykazały, iż lit może wywierać efekt przeciwdziałający stresowi oksydacyjnemu. Każdy z nas podlega takiemu stresowi, kiedy się zdenerwujemy, kiedy jesteśmy w szoku. Krótkotrwały stres oksydacyjny, przy którym nasz organizm wytwarza masę wolnych rodników uszkadzających DNA komórek, nie jest tak groźny. Jest nawet mobilizujący, kiedy musimy zdać egzamin lub mamy ważną sytuację do realizacji. Jednak długotrwały stres oksydacyjny może wykończyć nasz organizm, spowodować masę chorób, tak zwanych autoimmunoagresywnych, uszkadzających własny organizm, jak również może prowadzić nawet do chorób nowotworowych. Wykazano też, że jony litu mogą aktywować również glutację w organizmie. Glutację, czyli enzym młodości, bardzo cenną substancję. Efekty terapeutyczne jonów litu, podawanego na przykład w postaci wody morskiej lub wody z kamienną solą, obserwowane są zwykle po kilku dniach od rozpoczęcia terapii profilaktycznej. Sugeruje to możliwość działania litu na poziomie genetyczno-molekularnym. Badacze opublikowali również wyniki prac badawczych nad wpływem litu na układ krwiotwórczy. Takie badania prowadzono w krakowskiej klinice hematologicznej. Ze zdumieniem wprost stwierdzono, że lit działa pobudzająco na czynny szpik kostny. Jest to duża szansa dla osób z problemami krwiotwórczymi, jak również dla osób być może z neuroblastomą lub w chorobach nowotworowych w białaczce, ale aby więcej wiedzieć na ten temat, należy udać się do źródeł naukowych. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Żegnam się z Wami serdecznie. Renata Zarzycka i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Witaminy i Minerały.